Otóż my pochodzimy, i ja, i żona, tam ze Śląska Cieszyńskiego, z tej strony czeskiej w tej chwili. I właśnie teraz, kiedy byliśmy, wróciliśmy niedawno stamtąd, tam była obchodzona rocznica 90. takiego duchowego poruszenia, które na tamtym terenie nastąpiło. Koło roku 1910, akurat w roku 1910 rozpoczęły się spotkania, zgromadzenia regularne w takim zborze, który tam wtedy powstał. I skoro tutaj tematem tych spotkań jest właśnie przebudzenie, to może parę słów na ten temat powiem, jak to wyglądało. Tam rozmawiałem z takim bratem teraz właśnie podczas tej rocznicy, który tam prowadzi te zbory, i on był niedawno na Ukrainie i tam go pytali, jak do was dotarła Ewangelia? Bo u nas, mówi, na Ukrainie, to południową Ukrainę to ewangelizował brat Woronajew, a znowu północną chyba brat Prochanow, nie pamiętam. Kto do was przyniósł Ewangelię? I powiedział mi brat, ja byłem w kłopocie, co im powiedzieć. Dlatego, że no nie potrafimy wymienić takiego kogoś, kto do nas przyniósł Ewangelię. I kiedyśmy tak rozmawiali i zastanawiali się na tym, to on tak sformułował w końcu, że chyba to przebudzenie powstało z takiego duchowego pragnienia i duchowego głodu, który Bóg darował wtedy poszczególnym osobom. I oczywiście ja tych czasów nie pamiętam. Urodziłem się dużo później, właściwie to jestem już trzecią generacją tych osób, które w tym takim poruszeniu uczestniczyły. W każdym razie byli to młodzi ludzie, niektórzy jeszcze przed 20, przed 20 laty, najstarszy bodajże z tego, co doszedłem, bo tak pytałem niektórych z tych teraz moich rówieśników, czy jeszcze młodszych. Najstarszy chyba był mój dziadek, który miał wtedy 26 lat. Więc to było nie jak jacyś tam leciwi ludzie, tylko to była młodzież w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. I oni taki no, duchowy głód poczuli. Tam to jest teren luterański. Tam ewangelicy od długiego bardzo czasu funkcjonują. I ludzie na swój sposób byli pobożni, starali się żyć dobrze i nawet no, do pewnego stopnia może, nie wiem jak to określić, w każdym razie wiem z tego okresu, że w domach były takie domowe nabożeństwa i tak dalej, więc bardzo poważnie traktowano to, ale nie przeżywano nowego narodzenia, nie było takiego świadomego oddawania się Panu, jak my to rozumiemy w naszym czasie. I nie było takiego duchowego, osobistego kontaktu, takiej społeczności z Bogiem. I właśnie Pan tak sprawił, że ci pewni ludzie bardzo czegoś potrzebowali, po czymś zatęsknili, nawet nie byli w stanie określić, o co chodzi. Bóg się przyznawał do tego. Takie świadectwo takiego brata, który później kierował tam pracą, brata Wojnara. On podczas służby wojskowej w koszarach takie miał przeżycie duchowe, kiedy tak mocno odczuł swoją obecność, Bożą obecność w swoim życiu. Jego miłość, po prostu tak jakoś autentycznie Bóg się go dotknął. I on płakał, on był wzruszony. Z tym, że on w ogóle nie potrafił tego określić, nie potrafił tego nazwać. I właśnie to jest ciekawe. I ci ludzie jakoś Pan tak sprawił, że się zaczęli spotykać, że utworzyła się najpierw grupka dwóch czy trzech, a potem przybywało. I kiedy się dzielili tymi swoimi przeżyciami, jakimiś takimi odczuciami i też zaczęli studiować Słowo Boże, właśnie ten brat Wojna, też bardzo młody człowiek, no, służbę wojskową odbywał, poszedł po tym swoim przeżyciu do miejscowego księdza ewangelickiego, pastora Stonawskiego i chciał z nim rozmawiać, no bo po prostu szukał jakiegoś wytłumaczenia tego, co z nim się stało. I na szczęście był to człowiek wyrozumiały, choć może nie do końca rozumiał tego wszystkiego, ale w każdym razie dał taką mocną zachętę, żeby studiować Słowo Boże, żeby właśnie no, jakoś tak biblijnie do tego wszystkiego podchodzić. I później, jak tych ludzi zaczęło przybywać, to tak się przenosiło jak ogień. Pan Jezus na jednym miejscu powiedział, że ogień przyszedłem rzucić na ziemię i bardzo pragnę, aby już się palił. I to tak jakoś właśnie powstawały te grupki tych z takim osobistym przeżyciem obecności Bożej, miłości Bożej. I to zaczęło w pewnym momencie niepokoić władze kościelne. I no, tam były różne sprawy. Nawet przyjechali jacyś eksperci z zagranicy, żeby się temu przypatrzeć, co to tam się dzieje. I wtedy no, ktoś z tych gości, zdaje się to był z Niemiec, jakiś pastor luterański, mówi, tam się przypatrzył, był obecny i tak dalej i mówi, a to my znamy, to u nas w Niemczech to jest taki pastor Jonathan Paul, który właśnie głosi też coś takiego i tam to też my znamy. I dopiero przez tych luteran ci nowo poruszeni, przebudzeni, jakby można powiedzieć, dowiedzieli się o tym, że tacy ludzie są też gdzie indziej. I dopiero później się nawiązywało kontakty, dopiero później też zaczęli goście przyjeżdżać. I to jest takie, może w miniaturze, bo te zbory nie rozwinęły się do jakichś wielkich rozmiarów, jak to często słyszymy w przebudzeniach. Tam w sumie kilkaset było tych osób, ale dla mnie to jest taki bardzo autentyczny przykład Bożego działania suwerennego, nawet nie przez innych ludzi, tylko tak, że Bóg jakoś tak sobie powołuje, sobie zbliża się do pewnych osób. I to później owocowało bardzo, bardzo długo. W tej chwili tam zresztą i odwiedzaliście, wiem, że kontakty były z tamtymi zborami. To miało swoją ewolucję w czasie władzy komunistycznej. Tam były wielkie naciski, żeby takie właśnie małe ugrupowania jakoś łączyć, jakoś likwidować i do innych kościołów wkładać, przyłączać. I tam taka pewna ewolucja była i w tej chwili w każdym razie wielu ludzi z tego poruszenia w drugim, trzecim pokoleniu i teraz już być może w czwartym służy Bogu w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, bo jak to się zaczęło 1910 rok, to jeszcze była Austria, to tam nie było granicy w ogóle, to Śląsk Cieszyński to była jedna całość i zbory tych tak zwanych stanowczych chrześcijan, jak ich nazwano i oni później nawet sami się posługiwali tą nazwą, były zarówno po tej czeskiej stronie, kiedy już później po II wojnie światowej powstała Czechosłowacja i Polska i też i po polskiej stronie. I w tej chwili nawet, to właśnie na tej rocznicy tam też no, przypominano cały szereg ludzi z tego poruszenia jest pastorami w Czechach, w różnych miejscach. W Pradze, w Brnie, w Kutnej Horze, w Tanwaldzie, w Opawie, w różnych miejscach. Właśnie tam z tego terenu, mimo że to byli Polacy, służą w czeskich zborach jako pastorzy. Też w Polsce jest cały szereg ludzi, taka jest rodzina Cieślarów z Wisły, którzy mają kilka synów. Jeden jest pastorem w Opolu, jeden w Oleśnicy, jeden w Nysie. W Poznaniu jest pastorem brat Wisełka. Może za bardzo już w szczegóły wchodzę. W każdym razie chcę tylko to powiedzieć, że właśnie taki skromny początek. Właśnie Słowo Boże jest takie miejsce gdzieś, które mówi, żeby nie gardzić skromnym początkiem. I właśnie Bóg zaczyna zawsze od skromnego początku, ale ma na uwadze coś wielkiego, coś wspaniałego, coś, co ma wielką duchową trwałość. I ja właśnie w tej atmosferze wyrastałem. W domu mieliśmy codziennie nabożeństwa. Jak zaczynałem tak już rozumieć, jak się wojna zaczęła, to miałem 6 lat, w 1939 roku. I przez całą wojnę nie było w ogóle nabożeństw oficjalnie. To tam należało do Niemiec, do Reichu i zupełnie była wstrzymana działalność kościołów tam miejscowych, polskich. Tylko właśnie tak po domach, tylko w grupkach. I codziennie myśmy mieli nabożeństwo i pamiętam babcię i pamiętam rodziców właśnie. I wszyscy po kolei modlili się własnymi słowami aż do takich najmniejszych kilkuletnich dzieci codziennie wieczorem. I od dzieciństwa poznawałem Słowo Boże i jakoś tak wdrażałem się w tą taką atmosferę przebudzeniową. Później dalszy impuls był taki, że rodzice mieli dość sporą biblioteczkę książek, przeważnie niemieckich, takich właśnie przebudzeniowych, najróżniejszych. No a właśnie podczas wojny, chcąc nie chcąc, musiałem się nauczyć po niemiecku, bo chodziłem do szkoły podstawowej niemieckiej. I oczywiście nie żałuję tego, dlatego że później jak się już dorwałem do tej biblioteczki, to chyba nie było ani jednej książki tam, której bym nie przeczytał. I jakoś tak, ponieważ to były z różnych źródeł, z różnych stron, od razu konfrontowałem się z tym, że nie jest tak bardzo jednolity lud Boży, że różne są opinie, różne są punkty widzenia pewnych spraw. I to jakoś tak wierzę w tej chwili, że Pan Bóg jakoś nade mną pracował i ustawiał mnie, jakoś tak uczulał właśnie, uwrażliwiał na tą tematykę ludu Bożego, Kościoła jako całości, jego jedności, tych wzajemnych relacji między wierzącymi i tak dalej. Nie stałem się duchownym w tym sensie, żebym studiował na jakiejś szkole biblijnej. Natomiast kiedy się nawróciłem, pierwsze takie poruszenie przeżyłem, mam 14 lat, a później w 19 roku życia tak bardzo mocno przeżyłem Bożą obecność i Jego dotknięcie, Jego zmianę w moim życiu i wiele się wtedy zmieniło. I pomimo, że poszedłem na studia i jako fizyk przepracowałem 36 lat, to jednak już wtedy jako młody człowiek, jeszcze bodajże przed studiami, prosiłem Pana, żeby tak sprawił, że jakkolwiek się moje życie ułoży, aby Jego sprawy, aby Jego praca była no, jakimś takim głównym akcentem w moim życiu, aby była na pierwszym miejscu. Normalnie to wygląda trochę inaczej. Jeżeli ktoś zwykle w zborach ewangelicznych no, jest ktoś taki, kto to tak jest, jak to mówią, uduchowiony, no to mu doradzają, żeby się stał, żeby poszedł do szkoły biblijnej czy coś takiego. Tam było trochę inaczej, dlatego że między innymi właśnie te zbory się charakteryzowały tym, że tą zasadę nowotestamentową powszechnego kapłaństwa rozumiano tak bardzo dosłownie i bardzo, bardzo praktycznie. I to się sprowadzało do tego, że nie było pastorów w zborach, nie było takich wyraźnych liderów. Byli starsi bracia, natomiast od każdego normalnie się rozwijającego, wierzącego człowieka oczekiwano, że prędzej czy później Bóg go powoła do jakiejś pracy w ramach swojego kościoła, że prędzej czy później on zacznie w taki czy inny sposób się udzielać. Dlatego było to całkiem normalne właśnie, że po pewnym stażu, już po nawróceniu zaczęto mnie zachęcać, żeby się podzielić Słowem Bożym. I właśnie nabożeństwa wyglądały tak, że czterech, pięciu czasem braci dzieliło się takim krótszym jakimś urywkiem Słowa Bożego, jakąś myślą, którą właśnie przeżywali. I było zdumiewające to, że pomimo, że nie było żadnej koordynacji takiej zewnętrznej, to właśnie to przeważnie, i to pamiętam z młodości, to się przeważnie wspaniale układało i uzupełniało w jakiś konkretny temat. Także tu na pewno działał Duch Święty właśnie jako pewien rodzaj koordynacji. Oczywiście wiemy, że jak później, no niestety po jakimś Bożym poruszeniu sytuacja powoli wraca do tak zwanej normalności, no to wtedy zaczynają się problemy, bo jeżeli Duch Święty nie jest w stanie już tak panować nad sytuacją i tak kierować ludźmi, no to tej koordynacji zaczyna brakować. I przy takim sposobie na przykład prowadzenia nabożeństw okazuje się, że no są takie właśnie no z różnych... I wtedy się szuka rozwiązania właśnie i znajduje się w postaci takiej, że się kogoś ustanawia i wprowadza się jakąś ludzką organizację. I tak z reguły jest, ale tam właśnie przez długie lata, przez jakieś 20-30 lat właśnie funkcjonowało tak, jak mówię. Może teraz już jest tak mniej więcej jak w innych społecznościach ewangelicznych. I tak jakoś Pan Bóg kierował, że i Słowem Bożym się trochę dzieliłem i też pracując jako fizyk miałem możliwość trochę jeździć na różne konferencje i właśnie wtedy i właśnie dzięki temu miałem okazję poznawać też lud Boży w różnych krajach. Po prostu zawsze będąc gdzieś, starałem się pójść gdzieś do zboru, odnaleźć ludzi wierzących, być na nabożeństwie, nawiązać jakiś kontakt i właśnie jakoś tak widzę, po prostu Pan mnie do tego tak jakoś prowadził, zachęcał, żeby temu się przypatrywać. I no w swoim czasie jakoś tak poczułem się powołany, poczułem się zachęcony do tego, żeby też trochę literacko pracować, trochę artykułów w różnych czasopismach chrześcijańskich się pojawiło też i kilka książek właśnie tu pastorowi Krzyśkowi przyniosłem, jakby ktoś chciał sobie pożyczyć czy nawet nabyć, to jest taka możliwość. Za długi może ten wstęp był. jest taki, ja myślę, że to już być może tu było roztrząsane, ale jest taki, takie dwa podejścia różne do przebudzenia. Jedno mówi, że jest to okres takiej szczególnej Bożej łaski, jak gdyby, kiedy Pan Bóg nie wiadomo do końca dlaczego w pewnym okresie postanawia jakoś szczególnie zadziałać w pewnym miejscu, czy używając pewnych ludzi. I to tak jest, aby, prawda, no, aby uwielbić siebie, swoje imię. Bóg to czyni, a potem wraca wszystko powoli do takiej normalności. I jest drugie podejście, inne, które sprowadza się do tego, że właściwie Pan Bóg nie dochodzi z reguły z nami do swojego celu. Po prostu my zawsze jakoś odstajemy od Jego oczekiwań, odstajemy też od tych możliwości, które mamy w tym, co On dla nas zdobył. I po prostu przebudzenie to są niestety takie wyjątkowe sytuacje, kiedy właśnie jakoś Bogu się udaje poruszyć albo znaleźć pewnych ludzi, którzy całym sercem się Jemu oddadzą, Jego szukają, ofiarują samych siebie i właśnie, że przebudzenie jest takim jak gdyby okresem normalności, kiedy nareszcie lud Boży w jakimś zakresie zaczyna funkcjonować w miarę normalnie, zaczyna funkcjonować po prostu zgodnie z Bożą wolą i z Bożą myślą. I wtedy przejawia się Boże działanie w taki bardziej widoczny sposób i też efektywność tych działań, skuteczność powiedzmy ewangelizacji czy jakichś innych działań jest daleko większa. Właśnie dlatego, że wtedy współdziałanie Boga z ludźmi jest ściślejsze, jest taka duchowa więź, więc nie wiem jak to, ale ja się opowiadam za tą drugą z tych dwóch koncepcji i uważam, że właśnie sytuacja jest taka, że w ogóle, generalnie mówiąc, Bóg tak przewyższa nas, że ta Jego propozycja kontaktów z nami, ta Jego niesamowita i wręcz trudna do zrozumienia wola, żeby mieć z ludźmi kontakt i żeby ludzi prowadzić, żeby ludzi jakoś podnosić do swojego poziomu, to jest dla nas, dla ludzi w ogóle niesamowitym wyzwaniem, któremu no, generalnie nie jesteśmy w stanie sprostać albo bardzo trudno nam mu sprostać. I dlatego właśnie no, naszym największym problemem jest to, że jak mówi na przykład Izajasz bodajże, że myśli moje nie są jak myśli wasze. I mówi, jak niebiosa są wysoko nad ziemią, tak myśli moje przewyższają myśli wasze, drogi moje, drogi wasze. I ta nasza ograniczoność sprawia, że nam zawsze bardzo właśnie trudno. Od samego początku, od pierwszych ludzi zaczęły się te problemy, od Adama i Ewy. I one się ciągną przez cały Stary Testament i w innym może wymiarze, na innym już poziomie, ale też i ciągną się w Nowym Testamencie, że Bóg jest zawsze, Bóg zawsze nas wyprzedza, dlatego że chce prowadzić ludzi, chce wychowywać ludzi, chce ludzi jakoś no, podnosić w najróżniejszy sposób. do tego poziomu, jaki dla nas przeznaczył, żebyśmy z Nim mieli społeczność, żebyśmy w pewnym sensie byli Jego partnerami. I my zawsze odstajemy, my zawsze mamy problemy ze swoją cielesnością, ze swoją duszewnością, że się tak wyrażę. Po prostu zbyt płytkie są nasze myśli, zbyt płytkie nasze zrozumienie. I dlatego właśnie to, co ta Boża propozycja jest zawsze o wiele wspanialsza, niż my to pojmujemy. I tylko do pewnego stopnia jesteśmy w stanie to pojąć. I kiedy nastąpił ten potężny przełom, ja nie chcę oczywiście, bo nie damy rady w szczegółach to rozpatrzyć, kiedy nastąpił ten potężny przełom i został złożony okup, została złożona ofiara pojednawcza przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, kiedy przeszliśmy z Starego Testamentu do Nowego Testamentu, zaczął funkcjonować Kościół jako ciało Chrystusowe. I to wszystko wtedy podniosło się na wyższy poziom. To już nie były te problemy, które miał Bóg ze swoim ludem w Starym Testamencie, jakieś tam bałwochwalstwo, jakieś tam tego typu sprawy. Jakościowo sytuacja się zmieniła. Niemniej znowuż nawet tym nowotestamentowym wierzącym, no trudno jest dorównać do tych Bożych myśli. I ten okres apostolski, ten okres pierwszego kościoła, to co opisują dzieje apostolskie, on był wspaniały, ale widzimy, że już się zaczęły tam różne problemy, pojawiają się w liście do Koryntian pierwszym, już się pojawiają jakieś zarysy pewnej niejedności i tak dalej. I kiedy się przypatrujemy bliżej Słowu Bożemu Nowego Testamentu, to wyraźnie zapowiada w drugim liście do Tesaloniczan konkretnie apostoł Paweł, że Dzień Pański nie przyjdzie tak szybko, jak się niektórzy spodziewają, ale że najpierw musi przyjść odstępstwo. I nie chcę oczywiście wchodzić w jakieś szczegóły doktrynalne, ale myślę, że ogólnie tak się przyjmuje, że to, co później nastąpiło w chrześcijaństwie z biegiem czasu, w postaci po prostu średniowiecza, kiedy prawie wszystko Kościół utracił z tych duchowych dóbr, które właśnie były w czasie apostolskim, no to chyba można utożsamić z tym, że to było to odstępstwo, że to właśnie był taki wielki odwrót, taki kontratak tych sił ciemności, które wystąpiły przeciwko Kościołowi, przeciwko ludowi Nowego Testamentu. Ale później jest też mowa, nie później, ale nawet już Pan Jezus mówił o tym, że zostanie wszystko odnowione. W dziejach, trzeci rozdział, 21 wiersz, Piotr zdaje się w swoim przemówieniu, mówi, że Pana Jezusa przyjmą niebiosa aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. A więc znowuż w tym możemy widzieć to, że Bóg nie pogodzi się z tym odstępstwem. Chociaż to było tak straszne i tak długotrwałe i tak dramatyczne i po prostu co się tylko dało wypaczyć, to zostało wypaczone. To jednak Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich celów. I właśnie potem nastąpiła odnowa, zaczęła się w okresie reformacji, zaczęła się od tych różnych ludzi. Że w czasie tego odstępstwa, że w wiekach średnich nie było w ogóle prawdziwych wierzących i prawdziwej wiary, ale to wszystko było gdzieś na marginesie, to było gdzieś w podziemiu, gdzieś zupełnie na peryferiach tego ogólnego działania. Ale później, dzięki Bogu, zaczęła się od nowa. I znowuż nie od razu, nie jednym susem, że tak się wyrażę, ale stopniowo właśnie Bóg, powołując różne osoby i przez Ducha Świętego oddziałując, naświetlając, pokazując im pewne skarby Słowa Bożego, pewne prawdy, które uległy zapomnieniu, zaprzepaszczeniu, w ogóle wyszły ze świadomości Kościoła, zaczęły być przywracane. I ten organizm zaczął jak gdyby odżywać. I można też, często tak się interpretuje podobieństwo o synu marnotrawnym, że właśnie ten młodszy brat to jest lud Nowego Przymierza, to jest chrześcijaństwo. Nie wiem, czy to wszyscy z tym się zgadzają i na pewno nie jest to jedyna interpretacja, bo często na przykład z tego podobieństwa się korzysta w czasie ewangelizacji, ale można tak rozumieć, że ten młodszy syn właśnie pojechał w daleką krainę, oddalił się od Boga, oddalił się od społeczności duchowej z Bogiem i roztrwonił te ojcowskie dobra, żyjąc rozpustnie. Ale właśnie Bóg w swojej dobroci tak sprawił, że przyszedł do siebie, że się upamiętał i zaczął wracać. I później tam jest ta sytuacja z tym starszym bratem i tak dalej. Jeśli tak interpretować to podobieństwo, to ten finał jeszcze jest przed nami. On dopiero ma się zrealizować. W każdym razie ten powrót tego młodszego brata, on przebiega. Można by, i nie jestem od tego ekspertem, ale można by wymienić te poszczególne etapy, te poszczególne prawdy biblijne, jak były przywracane, najpierw usprawiedliwienie z wiary, później prawda o tym, że Jezus Chrystus jest także i naszym uświęceniem, że po prostu nie tylko Jego ofiara nie tylko oznacza przebaczenie naszych grzechów, ale też jest i moc do przeciwstawiania się grzechom, do przezwyciężania grzechów, że jest ten duchowy kontakt, społeczność z Bogiem przez Ducha Świętego i tak dalej. To wszystko miało swoje etapy i ma swoje etapy. Ja jestem przekonany, że nie całkiem jest ten proces skończony. Jest wiele takich miejsc Słowa Bożego. Nie ma dzisiaj czasu, żeby oczywiście analizować to. Ale wiele miejsc w Nowym Testamencie jest takich, które świadczą o tym, że i apostoł Paweł, pisząc listy, widział ten taki proces właśnie, który musi przejść lud Boży, że nie od razu wszystko jest jasne, że nie od razu wszystko jest w tym stanie docelowym, ale że właśnie stopniowo Bóg zawsze kogoś powołuje i naświetla mu pewną prawdę, pewną i są też takie jak gdyby warstwy, że do pewnego stopnia coś już zrozumieliśmy, coś już lud Boży posiadł i niejako tym dysponuje i to wyznaje. A jeszcze okazuje się, można dany temat przeżyć i jakoś zgłębić bardziej głęboko, poznać jak gdyby jeszcze głębszą warstwę tego, co słowo w danym temacie mówi. I oczywiście można to w różny sposób przedstawiać, ale ja jestem przekonany głęboko, obserwując nasze życie jako dzieci Bożych, że ten proces przebiega nieustannie, przebiega w naszym czasie, a wręcz bym powiedział, że z biegiem czasu on się jak gdyby przyspiesza, jak gdyby Duch Święty w pewnym sensie przynaglał swój lud, ponieważ ten proces ma zostać zakończony. Ten stan docelowy, który przedstawia Pismo Święte, on ma zostać osiągnięty. A wtedy przyjdzie Pan, wtedy się zrealizuje to, że z jednej strony będzie odstępstwo, z jednej strony będą te ciemności, które zalegną całą ziemię. To jest u Izajasza takie miejsce. Będzie antychryst, właśnie ten syn zatracenia i tak dalej. A z drugiej strony będzie Kościół pełen chwały, oblubienica baranka, przygotowana, wyposażona, niejako odporna na te wszystkie. Ten Kościół apostolski okazał się nieodporny, okazał się podatny po prostu z biegiem czasu, jak diabeł zmienił taktykę, jak przestały się prześladowania, a zaczął inaczej, to po prostu nastąpiło to odstępstwo. I wierzę, że właśnie w tym stanie docelowym ten lud Nowego Przymierza będzie odporny na te diabelskie różne zasadzki, że już pouczony tym przebiegiem historii i lepiej wyposażony i doświadczony będzie mógł unikać tego typu zasadzek szatańskich. Są takie wersety w Słowie Bożym, które wyraźnie wskazują na to, że chodzi o postęp. I to nie tylko w procesie, powiedzmy, jednego człowieka, no bo swoją drogą, że w naszym życiu osobistym zdobywamy doświadczenie i jakoś tak pogłębiamy się, jeśli normalnie się rozwijamy duchowo. Więc to jest pewien postęp, ale też są miejsca, które wyraźnie mówią o tym, że cały lud Boży powinien czynić postęp. Takie sztandarowe wręcz miejsce jest do Efezjan 4:13, gdzie jest mowa o tych różnych usługach w Kościele, apostołach, prorokach, nauczycielach, ewangelistach, pasterzach. I jest powiedziane, aż dojdziemy wszyscy. Ja może to przeczytam, bo to jest takie. Efezjan 4. I on ustanowił, 11 wiersz, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Jest takie miejsce, które mówi, biorąc pod uwagę czas, to jest Hebrajczyków 5:12, powinniście już być nauczycielami, a tymczasem znowu potrzebujecie tych początkowych nauk, mleka. Właśnie tam do Koryntian, trzeci rozdział, kiedy tam zaczęły się te podziały, jedni byli za Pawłem, drudzy za Apolosem, jeszcze inni za Piotrem, to tam mówi, jeszcze cieleśni jesteście, a więc ten wyraz jeszcze świadczy o tym, że jest jakiś proces i do pewnego momentu jeszcze jest, powiedzmy, usprawiedliwione, że ktoś jest cielesny, ale w miarę właśnie tego procesu, w miarę Bożej obróbki naszego życia, to powinno się zmienić. I też w całym, cały lud Boży powinien, i ten taki główny argument można powiedzieć w objawieniu w 19 rozdziale, gdzie jest mowa o tym, że oblubienica baranka przygotowała się. Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Jest też cały szereg takich obrazów, takich jak gdyby porównań w Słowie Bożym i to już w Starym Testamencie, które wyraźnie jak gdyby wskazują, jak gdyby ilustrują ten proces odnowy, ten proces właśnie, który prowadzi lud Boży do pewnego stanu docelowego. Może ja przeczytam z Pieśni nad Pieśniami. Jest taki piękne miejsce w 2 rozdziale 10-13. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Myślę, że rozumiemy to wszystko w tym kontekście miłości Boga do swojego ludu, do swojego Kościoła. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Można by powiedzieć, to jest to odstępstwo. Kwiatki ukazują się na ziemi. Czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. To są te kroki, te poszczególne etapy odnowy. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. U Ezechiela w 47 rozdziale jest ten obraz wody, rzeki wody żywej, która wypływa spod progu świątyni. I tam też mamy to stopniowanie, tam jest mowa o tym, że przyszedł mąż z sznurem mierniczym, czy prętem mierniczym i to jest 47 rozdział. Nie będę czytał, ale tam jest to odmierzanie po 1000 łokci w głąb tej wody i kiedy przeszedł pierwszych 1000, była woda do kostek. Kiedy przeszedł następny, była do kolan. I dalej odmierzył 1000 i była do bioder. I jeszcze po 4000 wody tak wezbrały, że nie było można już iść. Trzeba było w nich płynąć. I to można właśnie też tak rozumieć duchowo, że my często w naszym poznaniu Boga i w naszej praktyce z tego wynikającej zaledwie tak się pluskamy jak gdyby do kostek i no nie jest to tragedia, po prostu na tyle nas stać i myślę, że też Pan Bóg się za bardzo na nas nie gniewa, że się raduje z tego, że korzystamy z Jego wody do kostek, tylko że po prostu to nie jest wszystko, co On ma dla nas i na pewno się trochę smuci i też wielka szkoda dla nas, kiedy nie idziemy dalej, kiedy nie przechodzimy dalszy 1000, kiedy po prostu nie szukamy tych głębszych warstw Bożych praw i nie przebijamy się do społeczności z Bogiem właśnie, aby no, ściślej Go zrozumieć, bliżej z Nim się związać, lepiej po prostu korzystać z tego, co On dla nas zdobył swoją, tą wspaniałą ofiarą Jezusa Chrystusa. Są jeszcze inne obrazy, ja już oczywiście muszę kończyć. Jest ten obraz zdobywania Kanaanu i to jest też wspaniała ilustracja taka, i można uważać, że to dzieło odkupienia, którego Chrystus dokonał, to jest pewne dziedzictwo, tak jak Kanaan był dziedzictwem dla ludu pierwszego przymierza, tak dla nas jest dziedzictwem właśnie cała ta spuścizna przedstawiona nam w Nowym Testamencie. I oni nie byli w stanie tak od razu wszystko zdobyć. I Pan Bóg się też na nich nie gniewał, że stopniowo i właśnie przez dłuższy czas to trwało. W Księdze Jozłego w 13 rozdziale jest taki fragment, który wymienia różne tereny, różne miejsca, które jeszcze nie zostały opanowane. Chociaż były częścią tego dziedzictwa. I też tak w naszym życiu duchowym można by wymienić różne tematy, różne duchowe tereny, których jeszcze nie opanowaliśmy, albo tak bardzo się tam czujemy niepewnie. I właśnie tam Kaleb się odznaczył tym, że on prosił o teren, gdzie właśnie mieszkali ci olbrzymi, którzy mieli wozy żelazne. I mimo, że on już był starym człowiekiem, to on postanowił ich zaatakować, postanowił zdobyć to dziedzictwo. Też jest, jeżeli chodzi właśnie o ten między odstępstwem a odnową, to są bardzo pouczające te okresy historii Izraela, gdzie już byli w swoim kraju, już zajęli to dziedzictwo, a przez swoje złe relacje z Bogiem, przez swoje odstępstwo doprowadzili do tego, że znowu nieprzyjaciel nad nimi zapanował. I oni we własnym kraju, w swoim dziedzictwie byli uciskani, byli jak partyzanci gdzieś tam pokryci po lasach, Midianici plądrowali im zbiory i tak dalej, innym razem Filistyni i tak dalej. Ale znowuż w tej tragicznej sytuacji Bóg wzbudzał poszczególne osoby, Gedeona, Jeftę, Samsona i tak dalej. I właśnie to jest też wspaniały obraz tej odnowy, tego, kiedy właśnie po okresie takiego pewnego zastoju, takiego pewnego, ludzie się do tego przyzwyczaili. Jak Samson wystąpił, to mu mówią: człowieku, czy nie wiesz, że Filistyni panują nad nami? Nie możesz sobie pozwalać na takie tutaj wyskoki. On wiedział, że panują, ale on się na to nie godził. I właśnie dlatego Bóg go wsparł, dlatego Bóg go pobłogosławił i właśnie posilił go do tego, że przez niego Bóg dał wyzwolenie. I jestem przekonany, że w każdej sytuacji duchowej, cokolwiek jest nie tak, jak mówi Słowo Boże, cokolwiek jest złego, to nie dlatego, że Bóg tak chce, że Bóg tak z tym się godzi i sobie tego życzy. Tylko właśnie dobrze jest mieć takie serce Gedeona, czy Samsona, czy Jonatana, który w pojedynkę ze swoim giermkiem wystąpił, bo mówił: przecież nie trudno Bogu wybawić wielu albo niewielu. I przez nich Bóg darował wybawienie. To jest wspaniała przygoda z Bogiem właśnie. To jest niebywała szansa tak całkowicie się oddać Bogu do dyspozycji. Bóg szuka takich ludzi. W Księdze Kronik jest napisane, że wodzi swoimi oczyma po całej ziemi i szuka takich, którzy by przy nim stali sercem doskonałym. Całym sercem. A w Dziejach Apostolskich jest takie miejsce, gdzie Pan Bóg mówi: znalazłem Dawida według serca mego. I właśnie moc swoją dokazywał Pan Bóg przez Dawida. I kiedykolwiek wystąpi taki ktoś, który całym sercem szuka oblicza Bożego i Pan Bóg widzi go, znajdzie go, to wtedy się dzieją zdumiewające rzeczy. To nie są spektakularne żadne sprawy. To jest mały początek, jak tam powiedzmy, tych kilku młodych ludzi, pracowników huty czy kopalni, właśnie usłyszało Boży głos i tak oddało swoje życie i to już owocuje trzecie, czwarte, piąte pokolenie. Oby tak było właśnie, abyśmy mieli takie serca, które by tak poczuły taki głód, takie pragnienie, jak Gedeon: za pozwoleniem, za przeproszeniem, mój Panie, Jak to jest? Ty mi mówisz, Pan z tobą, mężu waleczny, a ja tu w ukryciu mucem tam gdzieś potajemnie trochę pszenicy w obawie, aby mi to nie zabrali. Więc on się nie godził z istniejącą sytuacją, ale on bardziej wierzył Słowu Bożemu niż tej rzeczywistości, którą widział swoimi oczami. I to była postawa wiary i Bóg takich szuka, i Bóg takich honoruje, i Bóg takich w cudowny sposób prowadzi. Ja tak mam nadzieję, że Bóg będzie wzbudzał w nas i we mnie to pragnienie, ten głód i że będziemy patrzeć na ten jego stan docelowy, a nie to, co widzą nasze oczy. I że będziemy do tego dążyć, że się będziemy o to modlić, że będziemy poszukiwać sposobów, aby właśnie nie było tej normalności tak zwanej, która właściwie jest jakimś zastojem, jakąś stagnacją, ale żeby była ta prawdziwa Boża normalność, kiedy Bóg współdziała z ludźmi w sposób zdumiewający i taki nadnaturalny, że wtedy głoszenie Ewangelii i życie jest niesamowicie skuteczne i też wtedy następują potężne zmiany, nie tylko w Kościele, ale i w społeczeństwie, a wiemy, że bardzo tego nasz kraj potrzebuje. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że się spotykacie właśnie wokół tego tematu i wierzę, że jeśli Pan znajdzie pragnące serca, to może zaowocować bardzo wielką sprawą, nie tylko dla naszego zboru, nawet nie tylko dla Krakowa, ale Pan może uczynić wielkie rzeczy i bardzo tego Wam życzę i będę się o to modlił. Dziękuję.
Za te niezwykłe słowa, które opisują to, co Ty dokonałeś tutaj w tej części Polski i w Czechach, wśród ludzi, którzy dalej żyją i służą Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że powołujesz nas do tego i Panie, naszą prośbą jest, abyś przemienił nasze życie i dał nam serca tak podobne do Ciebie, aby nasze życie było, pozwalało Ci na to, abyś mógł nas użyć i aby te zmiany, których dokonasz, były w takim stopniu i w tych dziedzinach, abyśmy tak kwalifikowali się do tego, abyś chciał nas użyć i abyś użył nas do tego. Panie, prosimy Cię, abyś Ty nas przemienił i przygotował, bo tylko Ty wiesz, jakich nas potrzebujesz i jak ma wyglądać nasza społeczność z Tobą i poznanie Twojego Słowa i jaką mamy mieć taką więź z Tobą i łączność. Panie, chcemy być do Twojej dyspozycji, abyś mógł dokonywać swojego dzieła tutaj w naszym kraju. I Panie, chcemy prosić Cię, daj nam takie serce, daj nam takie życie, które Ty będziesz mógł użyć i przekształć nas na taki obraz, jakiego potrzebujesz, aby móc nas użyć. Panie, dziękujemy Ci jeszcze raz za to, że dajesz nam pragnienie służenia Tobie i chodzenia za Tobą i poznawania Ciebie poprzez Twoje Słowo. Panie, także dziękujemy, że wierzymy, że to spotkanie nie jest tylko wynikiem jakiegoś programu czy jakichś takich ludzkich zamierzeń, ale że jest ono odzwierciedleniem tego, co Ty planujesz dla nas i że to spotkanie jest dowodem tego, że Ty zamierzasz uczynić coś szczególnego w naszym życiu, gdy będziesz dotykać się nas i gdy Twoje Słowo będzie żywe jak nigdy wcześniej i że, Panie, prosimy Cię, abyś nie ustąpił i abyś nie zrezygnował, kiedy będziemy Ci nieposłuszni albo gdy nie będziemy słyszeć wyraźnie Twojego głosu z powodu naszych rozgonionych myśli, zaprzątniętych różnymi rzeczami tego świata. Panie, prosimy Cię, nie zrezygnuj, ale uczyń wszystko, cokolwiek chcesz, aby zmienić nas i aby przygotować nas do tego, by dzieło zbawienia było poznane w tym narodzie, aby dokonane przez Chrystusa odkupienie było znane również przez małe dzieci i również przez starsze osoby, aby nie było tajemnicą ukrywaną poprzez religię czy jakieś rytuały. Panie, chcemy być do Twojej dyspozycji i gdy staniemy przed Tobą, chcemy mieć pewność i przekonanie, że uczyniliśmy wszystko, co było możliwe dla człowieka, aby uczynić, aby przynieść Tobie chwałę i aby Twój plan został zrealizowany, wszystko to, co zamierzyłeś dla nas. Panie, ufamy, że przygotowałeś przez Ducha Świętego odsłonięcie Twoich tajemnic przed oczami tego narodu i że Polacy będą mogli zobaczyć, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę, przez dzieło Jezusa, przez odkupienie na krzyżu, a nie przez uczynki, ani przez religię. I że to przyniesie Tobie wielką chwałę w tym narodzie, że powołasz pastorów i misjonarzy, powołasz swoje sługi. Panie, prosimy Cię, to jest naszą prośbą, to jest naszym pragnieniem i wiemy, że nic więcej się nie liczy, nic innego nie jest ważniejsze niż to, bo nasze życie szybko przemija i zbliżamy się do wieczności, więc chcemy wykorzystać ten czas, jaki dałeś tutaj nam na ziemi, aby Twój Syn był wywyższony i aby diabeł był pokonany i aby ludzie byli zbawieni. Dziękujemy Ci, Panie, jeszcze raz. Wywyższamy Ciebie, kochamy Ciebie. Panie, objawiaj nam siebie i wprowadzaj Twoją obecność jutro na nabożeństwie, gdy zbierzemy się razem tutaj na niedzielnych nabożeństwach i prowadź nas i użyj nas, Panie, dla Twojego świętego imienia. Jesteś godzien tego. Dziękuję Ci, Jezu. Wywyższam Cię, mój Panie. Dziękuję Ci, mój Zbawicielu. Chwała Ci, mój Boże. Dzięki Ci. Dziękujemy Ci. Kochamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie.